To nie będzie kazanie, nie bójcie się, chociaż 5 minut na pewno zajmę. Nie było to przygotowane. Mam nadzieję, że to jest działanie Ducha Świętego, który chce komuś coś powiedzieć. Tym bardziej, że kiedy była 10:00 i pastor pytał, czy chciałbym się czymś podzielić, to powiedziałem, że na pewno nie. Ale w czasie śpiewania pieśni bardzo wyraźnie wracał do mnie jeden fragment z Pisma Świętego. Równo miesiąc temu byliśmy w Kielcach na takim wyjeździe i odwiedziliśmy zbór w Kielcach. I tam było słowo czytane, historia, ale historia jest po to, żeby z niej się uczyć. Paweł powtarza do Kościoła, cokolwiek przedtem napisano dla naszego pouczenia. I chciałbym, aby dzisiaj ta historia kogoś z nas pouczyła. Śpiewaliśmy taką pieśń: nie ma problemu, by Bóg rozwiązać nie mógł. Nie ma tak strasznej burzy, żeby Pan jej nie mógł uciszyć. Nie ma takiego bólu, którego On by nie mógł ukoić. Nie ma takiej góry, której On by nie mógł przesunąć. Nie ma choroby, by Bóg wyleczyć nie mógł. Grzechu, nieszczęścia, by On wyrwać cię nie mógł. Jezus chce pomóc ci dziś, pośpiesz do Niego. Jedynie On ma tę moc zachować od złego. I tak jak wspomniałem, czytaliśmy, czy słuchaliśmy wtedy historii, bo to jest jakiś fakt, ale napisany na podstawie czegoś doświadczenia, bo ktoś doświadczył tego, że Pan Bóg faktycznie robi to, co dla człowieka jest niemożliwe. Więc jeżeli dziś stoisz przed niemożliwym, może Pan Bóg chce dla ciebie powiedzieć to słowo, że niemożliwe dla ciebie, ale nie dla Niego. Kiedyś tata mi opowiadał, że był na takim obozie jako dziecko, gdzie tytuł obozu był: Bóg specjalizuje się w robieniu rzeczy niemożliwych. Był taki czas, kilka tysięcy lat temu, że nastał głód na ziemi i Pan Bóg w taki cudowny sposób, choć wtedy niezrozumiały dla Józefa, wyprowadził młodego Józefa do Egiptu. Potem ten Józef dzięki Bogu piął się gdzieś tam coraz wyżej. Ściągnął swoich bliskich, kiedy nastał ten głód, do Egiptu. I Pan Bóg zachował Izraela przed głodem. Ale umarł Józef. Izraelici nie żyli do końca tak, jak powinni. I żyjąc w Egipcie, zostali podbici w niewolę. Byli długi czas w niewoli, byli uciskani. I przyszedł taki czas, że Pan Bóg w wyjątkowy sposób... I już by tutaj można opowiadać o tym niesamowitym, o tym, że nie ma problemu, że nie ma rzeczy, które by Pan Bóg nie mógł, bo cała ta historia była niesamowita, był cud za cudem, dzień po dniu działo się coś niesamowitego, ale nie o tym było czytane, więc chcę przejść do tej historii. I w niesamowity sposób, który żaden człowiek by nie zaplanował, i w który żaden wódz nie byłby w stanie zrobić. Pan Bóg wyprowadził z Egiptu Izraela. To jest Księga Wyjścia, czyli Druga Mojżeszowa, 13 rozdział, od 17 do potem jeszcze 14. A gdy Faraon wypuścił lud, Bóg nie prowadził ludu drogą do ziemi filistyńskiej, chociaż ta była bliższa. To dlatego, że jak powiedział Bóg, aby lud nie żałował, kiedy przyjdzie mu stanąć do bitwy i nie zawrócił do Egiptu. Skierował więc Bóg lud na drogę pustynną, wiodącą ku Morzu Czerwonemu. Izraelici zaś wyszli z ziemi egipskiej uzbrojeni. Mojżesz zabrał też ze sobą kości Józefa, ponieważ uroczyście zaprzysiągł on synów Izraela: Bóg na pewno was nawiedzi, a kiedy to się stanie, zabierzcie stąd moje kości. Po wyruszeniu z Sukot Izraelici rozłożyli się obozem w Etam na skraju pustyni. Pan zaś szedł z nimi za dnia w słupie obłoku, by prowadzić ich w drodze, a nocą szedł w słupie ognia, aby im świecić, tak by mogli iść i dniem, i nocą. Za dnia zatem wciąż był na czele ludu słup obłoku, a w nocy słup ognia. Wtedy Pan przemówił do Mojżesza tymi słowy: przekaż synom izraelskim, by zawrócili, rozłożyli się obozem koło Pi-Hahirot, między Magdol a morzem, naprzeciw Baal-Sefon. Obozujcie naprzeciw niego nad brzegiem. Faraon pomyślił o was, pobłądzili w tej ziemi, zamknęła się za nimi pustynia. A ja natomiast zatwardzę serce Faraona i będzie was ścigał. Wówczas wsławię się kosztem Faraona i całej jego armii. Egipcjanie przekonają się, że ja jestem Pan. I lud tak uczynił. Kiedy królowi Egiptu doniesiono o ucieczce ludu, zarówno on, Faraon, jak i dworzanie żałowali, że tak się stało. Cóż to najlepszego zrobiliśmy, uwalniając Izraelitów z niewoli? I Faraon kazał zaprząc swój rydwan. Wziął ze sobą ludzi, stanął na czele 600 doborowych rydwanów i pozostałych wozów wojennych Egiptu z dowódcami na każdym. Pan natomiast zatwardził serce Faraona, króla Egiptu. Także rozpoczął pościg za Izraelem. A gdy Izraelici wychodzili z Egiptu, byli dość pewni siebie. Egipcjanie ścigali ich zatem. Ruszyły za nimi wszystkie konne rydwany Faraona, jego jeźdźcy, cała armia. I dogonili ich, obozujących nad morzem, koło Pi Hahirot, naprzeciw Baal-Sefon. A gdy Faraon zbliżał się, Izraelici podnieśli wzrok i zobaczyli Egipcjan. Ciągnęli zatem za nimi. Ludzie byli przerażeni. Zaczęli wołać do Pana. Zwrócili się też do Mojżesza. Czy dlatego, że nie było grobów w Egipcie, wyciągnąłeś nas tu, abyśmy zginęli na pustyni? Co ty nam zrobiłeś, wyprowadzając nas z Egiptu? Czy już w Egipcie nie powiedzieliśmy ci wyraźnie, daj nam spokój, będziemy służyć Egipcjanom? Wolimy to raczej niż śmierć na pustyni. Zaraz przeczytam dalej, ale spróbujcie sobie wyobrazić. Jest napisane, że wyszło 600 tysięcy mężczyzn. Tak wtedy liczono w Izraelu, głównie mężczyzn w takim tak zwanym poborowym wieku. Do tego byli starcy, do tego były kobiety, do tego były dzieci. Kilka milionów ludzi. Owszem, było napisane, że byli uzbrojeni, ale byli niezaprawieni w walce, dlatego że oni nie byli wojownikami. Ciągnęły za nimi stada, starcy, dzieci. Doszli do morza i nagle widzą, że wściekły Faraon jest za nimi. Spróbujmy sobie to wyobrazić. Sytuacja bez wyjścia. Po pierwsze, nie są zaprawieni w walce. Po drugie, nie są w stanie uciekać z powodu starców, dzieci, trzód. To nie było tak, że wyjechali sobie na przejażdżkę. Mieli ze sobą wszystko, namioty, wszystko, co mamy w domu. A co najgorsza, nie mieli dokąd uciekać, bo za nimi wściekły Faraon na czele całego swojego wojska, a z drugiej strony morze. Nie było wyjścia. I dlatego byli przerażeni, i dlatego wołali do Mojżesza i do Pana. Mówiliśmy, żebyś tego nie robił. Mówiliśmy, że chcemy zostać. Nie bójcie się, odpowiedział Mojżesz. Wytrwajcie, zobaczycie ratunek Pana. On zapewni go wam jeszcze dziś. Tych Egipcjan, których dzisiaj widzicie, nie będziecie oglądali już na wieki. Pan będzie walczył za was, a wy milczcie. Pan z kolei polecił Mojżeszowi, przestań do mnie wołać, każ natomiast ruszać synom Izraela. Ty natomiast podnieś laskę, unieś nad morze i rozdziel je. Synowie Izraela przejdą środkiem morza suchą stopą. Ja tymczasem zatwardzę serce Egipcjan, pójdą za wami. Wtedy wsławię się kosztem Faraona i całej jego armii, kosztem jego rydwanów jeźdźców. Wkrótce Egipcjanie przekonają się, że ja jestem Pan, gdy okażę potęgę na Faraonie, na rydwanach i jeźdźcach. Wtedy anioł Boży, który stał dotychczas przed obozem Izraela, przesunął się i zdążał za nimi. Również słup obłoku, który dotąd był na przodzie, zajął tyły. Umiejscowił się między obozem Egipcjan a obozem Izraela. Obłok ten pogrążał obóz Egipcjan w ciemności, a zaś w obozie Izraela rozświetlał mrok. Dzięki temu obie grupy nie zbliżyły się do siebie przez całą noc. Mojżesz zaś uniósł swoją rękę nad morze. Wtedy Pan skierował na nie potężny wiatr wschodni. Wiał on całą noc, osuszył dno i sprawił, że rozstąpiły się masy wody. Izraelici ruszyli środkiem morza. Szli po suchym gruncie. Wody stały murem po ich prawej i lewej stronie. Egipcjanie puścili się za nimi, weszli w środek morza. wszystkie konie Faraona, jego rydwany i jeźdźcy. Wtem między 2 a 6 rano Pan w słupie ognia i obłoku spojrzał na dół na oddziały Egipcjan, wywołał wśród nich zamieszanie. Sprawił, że rydwany potraciły koła, także ich załogi z trudem się poruszały, a z piersi Egipcjan wydarł się krzyk: uciekajmy przed Izraelem, Pan walczy za nich z Egipcjanami. Pan natomiast polecił Mojżeszowi: unieś rękę nad morze, niech fale pochłoną Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców. Mojżesz uniósł rękę nad morze, już świtało, masy wód zaczęły się zwalać w dawne miejsce. Egipcjanie biegali na wprost fal, tak Pan wytracił Egipcjan w środek morza. Powracające wody okryły rydwany jeźdźców wojska Faraona. Weszli w środek morza za Izraelem i nie ocalał nikt. Natomiast synowie Izraela przeszli środkiem morza suchą stopą. Gdy szli, wody morskie stały murem po ich prawej i lewej stronie. W tym dniu Pan wybawił Izraela z mocy Egipcjan. Ludzie natomiast widzieli martwych żołnierzy Faraona porozrzucanych na brzegu morza. Izrael widział, z jak potężną mocą Pan wystąpił przeciw Egipcjanom. Wzbudziło to w ludziach bojaźń wobec Pana, a lud uwierzył w Pana oraz jego sługę Mojżesza. Jan Guńka, którego część z nas znała, często powtarzał, że Boże Słowo ma moc. Tu mamy święte Boże Słowo i dodatek mamy lekcję historii, bo to jest historia, którą możemy sprawdzić. Wojciech zresztą niedawno przypominał, że w telewizji pokazali, jak odkryli na dnie morza resztki tych faraona rydwanów i sprzętów. Więc mamy Boże Słowo i mamy historię. I być może Pan Bóg chce Ci powiedzieć, że przyszedłeś w miejsce, gdzie nie ma wyjścia. Tutaj jest na początku jedna ważna rzecz napisana, że kiedy wyszli z Egiptu, nie szli tak, jak oni by chcieli iść i nie szli tak, jak Mojżesz by ich chciał prowadzić, bo jest napisane, że była inna, krótsza droga. Ale szli tak, jak Pan ich chciał prowadzić. Kiedy szli zgodnie z wolą Boga, jest napisane, chociaż ta droga była dłuższa. Więc po ludzku to było nielogiczne, nie miało to jakichś wytłumaczeń i tak w cudzysłowie prowadziło donikąd, do ściany, a konkretnie do morza, do miejsca bez wyjścia. I teraz pytanie, tam było wyjście, czy nie było wyjście? Czy Pan Bóg znał jakiś skrót, jakieś obejście? Nie, tam nie było wyjścia. Ale jeżeli idę drogą, którą wyznaczył mi Pan Bóg, Pan stwarza wyjście. To jest coś więcej. To nie jest tak, że Pan Bóg zna jakiś przesmyk, o którym ktoś nie wiedział. To nie jest tak, że jest jakaś rzeka, a my znamy brud, którym da się przejść. Ta historia uczy nas o tym, o czym śpiewaliśmy. Że nie ma takiej sytuacji, z którą sobie Pan Bóg nie poradzi. Jeśli jest morze, to nie ma tam brodu, przez który Pan Bóg przeprowadza. Więcej tu jest 3 razy podkreślone, chyba 3, że przeszli suchą stopą, a nie w wodzie po kostki. Więc jeśli przyszedłeś przed morze, a za tobą jest faraon i drżysz, to możesz zaśpiewać. Nie ma problemu, by Bóg rozwiązać nie mógł. Nie ma burzy tak strasznej, żeby Pan uciszyć nie mógł. Nie ma choroby, by Bóg wyleczyć nie mógł. Grzechu, nieszczęścia, by On wyrwać cię nie mógł. Chciałbym, żebyśmy zapamiętali tą historię. Tak jak wspomniałem, nie planowałem tego mówić, ale kiedy śpiewaliśmy tą pieśń, mocno to do mnie wracało. To jest lekcja z historii, gdzie Pan Bóg uczył Izraela, że jeżeli nie ma wyjścia, to On go stworzy. Ale ważne jest to, żeby iść tam, dokąd On nas prowadzi. Nieważne, czy ta droga jest trudniejsza, mniej logiczna, dłuższa. Ważne, żeby iść tam, dokąd chce nas poprowadzić. Jeśli nie ma wyjścia, to On je stworzy.
Kochani, już mieliśmy możliwość patrzeć na Pana Boga. Patrzeć i widzieć Jego czynienie i Jego działanie. Przemożną swoją prawicą Bóg wyprowadził Izraela z niewoli, a wyprowadził dlatego, że jest napisane, słyszał ich wołanie, widział ich płacz, widział ich wzdychanie, przeto mówi, stąpię. I Mojżesza posłał, by wybawić, wyprowadzić tych, którzy płakali, tych, którzy wzdychali, tych, którzy byli bici, a przecież to jego dzieci, jego naród. Przemożną dłonią. Sławek powiedział, tak, Pan Bóg zawsze ma możliwość stworzyć sytuację dla nas niemożliwą, ale Pan Bóg stwarza, Pan Bóg czyni. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Ale za chwilę czytamy takie słowa. Jakżeż smutne. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza. Oczywiście w tym momencie, kiedy Mojżesz zobaczył, tak, zostaliśmy, już na drugiej stronie jesteśmy. Oni poginęli. Jest napisana przepiękna pieśń Mojżesza. Później jest pieśń Miriam, pieśń kobiet izraelskich jako uwielbienie, jako dziękczynienie. Ale niedługo potem czytamy takie słowa. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, jak długo znieważać mnie będzie ten lud? Jak długo nie będą mi wierzyć mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem? Wytracę ich zarazą i wygubię ich, a ciebie uczynię ludem większym i silniejszym od nich. Taki był zamysł Pana Boga dla tego ludu, który przemożną prawicą wyprowadził. Pan Bóg w pewnym momencie chce ten naród, ten lud chce zniszczyć. Mówi, składa świadectwo przed Mojżeszem, wytracę ich, zagubię, nie będzie ich, a ciebie, z ciebie uczynię zupełnie nowy, inny naród. Mojżesz co? Zaciera ręce, cieszy się, tak? Nie. Woła, prosi, modli się, rozmawia z Panem Bogiem. I Pan Bóg mówi, rzekł Pan, odpuściłem na Twoje słowo. Niesamowite. Na słowo, na modlitwę Mojżesza Pan Bóg zachował Izraela. Jak silna jest moc modlitwy. Jak silna jest moc tych, którzy przychodzą do Najwyższego w tej ufności, Pan Bóg wysłuchuje. Ale co było powodem, że Pan Bóg chciał naród wyniszczyć? Chyba moglibyśmy to zamknąć jako całość, brak wdzięczności. Brak wdzięczności, brak dziękczynienia. I moim tematem jest dla mnie, dla ciebie, dla nas takie przypomnienie, za wszystko dziękujcie. Za wszystko dziękujcie. Czcijcie. Bądźcie wdzięczni za wszystko, co Pan Bóg w twoim życiu, w moim życiu, w naszym życiu czyni. Apostoł Paweł w liście do Efezjan, 5 rozdział, 20 wiersz, czytamy tak. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wiecie, jak to jest napisane? Nie jest napisane dziękując za wszystko. To jest najpierw napisane dziękując zawsze. A to jest kolejne, to jest różnica niesamowita. I tu nie ma przypadku, że Duch Święty Pawłowi dyktuje, mówi, tak masz zapisać, bo taka jest prawda. Dziękując zawsze, rano, wieczorem, wtedy, kiedy się cieszę, wtedy, kiedy jestem na kolanach, kiedy smutno, kiedy mam problem, kiedy zawsze, za wszystko. Za ten ciężar, za to brzemię mam dziękować Panu? Za wszystko dziękujcie. Pan Bóg się nie pomylił. I jeżeli tak Pan Bóg powiedział, że mam tak czynić, tego Pan Bóg również pragnął od Izraela. Izrael okazał się niewdzięcznym. Wczoraj przez telefon rozmawialiśmy z jedną siostrą i mówiliśmy w ten sposób, jak Boży naród Izrael mógł w tym postąpić w tym, że jest napisane, popełniał grzech cudzołóstwa, duchowy grzech cudzołóstwa. Zamiast żywego Pana Boga, który właśnie wody rozsunął, który ich przeprowadził, które te wojska zniszczył, no ileż tych dowodów było wielkości potęgi Pana Boga, a oni co? Baala sobie, Aszerę sobie, bożków sobie wybrali, im służyli, im ofiarowali, do nich przychodzili, a nawet o zgrozo jest napisane, nawet swoje dzieci ofiarowali w ofierze dla bóstwa, dla bożków. A Pan Bóg? A Pan Bóg ten żywy, święty, wszechmogący patrzył cierpliwie. Kochani, dziękując zawsze za wszystko Panu Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. W imieniu Pana Jezusa. To jest imię ponad wszelkie imiona. Właśnie w imieniu Pana Jezusa, w tym imieniu mamy pełnię, mamy wszystko. I tę możliwość przychodzenia do Pana Boga, rozmawiania z Nim. Kochani, nie musimy szukać jakichś miejsc, nie musimy szukać, ja wiem, jakiś kogoś. Możemy w imieniu Pana Jezusa przychodzić przed oblicze Najwyższego, Najświętszego. Kochani, znamy takie przysłowie, jak trwoga, to do Boga. Znamy doskonale. Ale kochani, to przysłowie, ono określa, pokazuje nam pewną regułę ludzkiego postępowania, która sprawdza się niemal zawsze w naszym życiu. Tu ja nie jestem wyjątkiem. Ja również. Jak trwoga, jak nic nie boli, jak wszystko w porządku, folguję sobie, odpuszczam, a zastanawiam się, czy, ale kiedy coś boli, ale kiedy coś, Panie Boże kochany, postawa jak najbardziej pokory, ale to jest dobra postawa właśnie tej pokory, tego spojrzenia, tego właśnie przyjścia do Pana. Ale dlaczego Izrael w tym momencie, kiedy Pan, jest napisane, w dzień i w nocy ich prowadził, w nocy rozświetlał drogę, przez dzień objawiał się w obłoku jestem. Izrael był pewien. Nie są sami, a więc są obdarowani, są prowadzeni, są strzeżeni, są ochraniani. A dlaczego? Dlaczego Izrael pogardził, oddalał się, inaczej patrzał? Ale czy my jesteśmy innymi? Takimi samymi jesteśmy. Kochani, jakżeż bardzo często ten, który nas kocha, Pan Bóg, Pan Jezus, nasz Zbawiciel, Wybawca, mówi do mnie, mówi do nas, prowadzi, pobudza do wierności, być Jemu wiernym. Pobudza mnie, nas, oddawać Jemu cześć, oddawać Panu Bogu chwałę. Jakżeż bardzo często Pan Bóg nawołuje, przychodź do Pana Boga i trwaj w tej społeczności swoim Ojcem. Jakżeż bardzo często Pan Bóg poucza mnie, pobudza mnie do tego, by się opamiętać i w tym opamiętaniu właśnie przyjść przed Boże oblicze. Ale bardzo często właśnie to mówienie, to objawianie woli Pana Boga w moim czy w naszym życiu może być daremne czy mało skuteczne. Właśnie w czasach, kiedy nic mnie nie boli, właśnie w tym momencie dostatku, dobrobytu, wszystko mam, a więc jestem syty, jestem zadowolony ze swojego życia, nic mi nie zagraża, nic mi nie wszystko w porządku. Dziś, a jutro? A jak jest jutro? Przypominam sobie, kiedy pracowałem na taksówce i to był okres prosperity takiej dobrej, kiedy te sklepy górnicze były otworzone, można było jeździć wieczór, w południe, rano i zawsze, kiedy się podjechało tam, zawsze się zarobiło. I w pewnym momencie we mnie pojawiła się taka myśl. Tomek, no tobie już nic nie grozi. Tomek, no popatrz, jak jest, jak się dobrze masz. to jest łaska Pana Boga. Naprawdę to jest łaska Pana Boga. No ale wystarczyło dwie takie rzeczy. Pierwsza rzecz to mój wypadek. Wtedy, kiedy miałem wypadek, kiedy miałem rękę złamaną, później miałem skręcony i tak dalej, wycięty, nie wiem, pół roku, co najmniej, czy nawet dłużej. Nie jeździłem. Przeszło koło nosa zarobek, prawda? Ale później, kiedy ręka już zaczęła, zacząłem znowuż jeździć i znowuż taki zadowolony. A co się stało? Zlikwidowali sklepy górnicze, te książeczki IG. I co? Stoję tydzień, drugi tydzień, trzeci tydzień i ani złotówki. I ani złotówki. Trzeba się było przebranżowić, zrezygnować z tego, pójść gdzie indziej. Kochani, to jest coś w nas takiego, że kiedy jestem syty, kiedy mam dostatek, kiedy liczę wtedy na siebie, no te myśli, no mi się już nic złego nie stanie. No tak dalej pójdzie, ale pstryk, wystarczy jedna jakaś rzecz i totalnie wszystko się zmienia. Kochani, ale właśnie zupełnie jest inaczej wtedy, kiedy sytuacje w naszym życiu, zmieniają się. Kiedy to się kończy ze względu na różne sytuacje. Może być to, powiedzmy, nie wiem, zmiana pracy, tak jak powiedziałem, zamknęli ten sklep, może być to brak zdrowia. Kończy się dostatek, przychodzą problemy, kłopoty, braki, poczucie niepewności, zagrożenie, a często zagrożenie nawet życia. I co wtedy? Oj, właśnie wtedy, jak trwoga, to do Boga. Wtedy nawet nie trzeba ludzi nawoływać, aby przychodzili do Pana Boga, aby kierowali swój wzrok na Wszechmogącego. Sami przychodzą, sami przychodzimy, sami szukamy Wszechmogącego Boga Pana. Kochani, i bardzo często w naszym życiu są sytuacje takie, które nas bolą, które nas kosztują, po to, abyśmy zwrócili się do Pana Boga. Abyśmy, przychodząc do Pana Boga, tak, takie szukanie Pana Boga w dniach trwogi, niedoli, znajduje oparcie, poparcie w zachęcie samego Pana Boga. Albowiem Pan Bóg w jednym z psalmów mówi tak: wzywaj mnie w dniu niedoli, ja ciebie wybawię, a ty mnie uwielbisz. Trzy niesamowite takie segmenty. Wzywaj mnie, bo właśnie jestem tym w dniu twojej niedoli, tej niemocy, tego problemu, a ty mnie uwielbisz. I po to Pan nas wyprowadza z Egiptu. Po to Pan nas wyprowadza z niemocy naszego życia, z problemów. Abyśmy ręce zacierali, no nareszcie, to już za mną, spoko. Tak, chwała Panu Bogu, ale a ty mnie uwielbisz. I o tym nam nie wolno zapominać. A ty mnie uwielbisz. Po to dałem ci pracę, po to cię poprowadziłem, po to cię przeprowadziłem, po to cię wyzwoliłem, po to cię uleczyłem, po to, abyś ty mnie uwielbił. Kochani, czy jest we mnie, czy jest w nas to uwielbienie? Bo po to Pan prowadzi, kieruje, aby był uwielbiony. Izrael doznawał tych niesamowitych rzeczy za dozwoleniem Pana Boga, bo odwrócili się, nie byli wdzięczni. Pan Jezus Chrystus z kolei w Mateusza 7 rozdziale mówi tak: proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. To jest zachęta Pana Boga. Proście, szukajcie, kołaczcie, a ja za tym wszystkim staję. A ja za tym jestem. Jeżeli pobudzam was do tego, to za tym stoję, aby wysłuchać, aby otworzyć, aby pobłogosławić. Każdy bowiem, to jest odpowiedź Pana, każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Każdy bowiem, kto szuka, znajduje. Każdy bowiem, kto kołacze, dobija się, temu będzie otworzone. Wiecie, jaka to jest zachęta? Jakie to jest błogosławieństwo dla ciebie darowane przez Pana Boga? To sam Pan Bóg niejako uprasza się, ja chcę, by w tym momencie, kiedy mnie szukasz, byś znalazł, a ja ci otworzę te drzwi do źródła szczęścia, błogosławieństwa. Czy twoje szczęście to jest twoim jakby wytworem? Na pewno nie. Na pewno nie. Twoje szczęście jest darem Pana Boga, łaski Pana Boga. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. To są słowa Pana Jezusa, które znajdują potwierdzenie w Jego działalności na ziemi, między innymi w pewnej historii. I tę historię pragnę teraz przeczytać. To jest Ewangelia Łukasza, 17 rozdział. XVII rozdział, 11 do 19 wiersza. A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileją. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka. Podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: idźcie, ukażcie się kapłanom, a gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga. Padł na twarz do nóg jego i dziękując mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? A gdzie jest 9? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu: wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. Kochani trędowaci, opisanych 10 trędowatych, dotkniętych straszliwą, nieuleczalną chorobą, będącą właściwie powolnym umieraniem, konaniem. Słuchajcie, to jest niewyobrażalne, jak ta choroba wyglądała, co ta choroba czyniła. Ktoś, kto został tą chorobą zdjęty, ta choroba wystąpiła, przede wszystkim musiał był niejako zdiagnozowany przez tego, który był do tego wyznaczony, kapłan. Przychodził do kapłana i kapłan patrzył na niego i mówił: ty pozostaniesz, bo to jeszcze nie jest takie, powiedzmy, straszne, pozostaniesz z nami, z rodziną, w tym miejscu. A jeżeli kapłan rzekł: ty musisz opuścić to miejsce. Zostawiał rodzinę, zostawiał najbliższych, zostawiał wszystko, co miał, czego się dorabiał, i szedł na miejsce do odosobnienia. Szedł na miejsce, gdzie tylko dlatego, że jakaś dobrotliwa dłoń, jakieś dobre serce sprawiło, że ktoś przyniósł mu coś do jedzenia i gdzieś tam w ukryciu pozostawił. To byli ludzie, którzy bez przerwy musieli wołać: nieczysty, nieczysty, by innych nie zarazić. To ludzie, którzy byli skazani na to, że gdyby z tego miejsca odosobnienia oddalili się, mieli prawo być ukamienowani. To byli ludzie, gdzie ten trąd, ta choroba tak straszna, ciało po prostu gniło i pomału odpadało. Wyobrażamy sobie ból, Wyobrażamy sobie ból, jeżeli coś przetniemy się, coś mamy zainfekowane, jak to niesamowicie boli, a tam całe ciało po prostu odlatywało, gniło. Wyobrażamy sobie? To jest niewyobrażalne. Ból ciała, a jednocześnie pozostawić musieli wszystkich. Tylko dlatego, że coś ich dotknęło. Wszystko i wszystkich musieli pozostawić. Straszna to choroba, ten trąd. Ale kochani, trąd wskazuje na nasz grzech. To jest podobna sytuacja w momencie, kiedy zostaliśmy zainfekowani grzechem. Grzech oddziela. Pomału, stopniowo grzech oddziela. Oddziela przede wszystkim od świętości. Oddziela od społeczności. To nie jest prawdą, że w towarzystwie, gdzie jest grzech, gdzie mamy kolegów, że zyskujemy. To nie jest prawda. Wszystko tracimy. Wszystko tracimy, bo jak mamy pieniądze, postawimy, to będziemy klepani po plecach, po ramieniu. Ale jak nie będziemy mieli, to nie będą nas znać. Grzech, straszny grzech oddziela od Boga, oddziela od najbliższych. Grzech zdrady, grzech pijaństwa, gdzie wszystko się traci, zarobione pieniądze. I to oddziela. Gdzieś w jakimś miejscu odosobnienia, z dala. I tu czytaliśmy na samym początku, że wszedł do pewnej wioski, przechodził między Samarią a Galileją. Zdumiewające jest to, że między, a więc nie wszedł do Samarii, nie wszedł do Galilei, ale czytamy też taką wcześniej zapisane takie pewne słowo i stało się, gdy dopełniały się dni, kiedy miał być wzięty do nieba i postanowił pójść do Jerozolimy, że wysłał przed sobą posłańców, a ci wstąpili do wioski samarytańskiej, aby przygotować mu gospodę, miejsce, gdzie mógłby być. To jest 9 rozdział, 51 wiersz dalej. Lecz nie przyjęli go, dlatego że droga jego prowadziła do Jerozolimy. Nie przyjęli Pana Jezusa. Tam, gdzie on chciał przyjść, gdzie z sobą chciał wnieść błogosławieństwo. I tutaj czytamy, Pan Jezus przechodzi między Samarią a Galileją i wszedł do jakiejś wioski i tam właśnie w tej wiosce, tam w tym miejscu odosobnienia było 10 trędowatych. I to mnie zdumiewa, że naprzeciwko Pana Jezusa nie wyszły tłumy, nie wyszli ludzie, nie wyszli ci, którzy może słyszeli, poznali o imieniu Pana, imię Jezus. A Pan Jezus szedł w kierunku do Jerozolimy i wszedł tam do tej wioski. Czy to był przypadek? U Pana Boga nie ma przypadku. I wszedł do tej wioski, a tamtych 10. 10, którzy ze sobą byli, jeden na drugiego patrzeli, jak te ciała umierają, gniją, niszczą się. Słuchajcie, bez nadziei, totalnie bez nadziei, co z nami będzie? Nikt nam nie pomoże, nikt nas nie uzdrowi, żaden lekarz, żadne lekarstwo, nikt. Może już nigdy nie zobaczę dzieci, nie zobaczę męża, nie zobaczę żony. Może i tym żyli z dnia na dzień. Nie wiem, w jaki sposób. I nagle, czy dowiedzieli się, czy usłyszeli, czy zobaczyli, nie wiem. Tu nie jest napisane. Ale Pan Jezus wszedł, przechodził tą drogą, a oni stanęli z daleka. To jest to świadectwo, im nie wolno było bliżej. Byliby ukamienowani. Stanęli z daleka. Ale kochani, to jest też świadectwo o tym, co mówiłem wcześniej. Grzech. Grzech zawsze stawia nas z daleka. Zawsze postawi nas z daleka. Od szczęścia. Nie wiem, na czym zdrada polega, ale jakiś to musi być straszny ból, od szczęścia umiłowanej osoby przez grzech zdrady muszę z daleka. Oczywiście można wybaczyć, przebaczyć, zapomnieć, prawda? Ale stać z daleka, od tego szczęścia, od tej wspaniałości, tylko dlatego, że grzech mnie zaraził. Jestem zarażony grzechem. I oni stanęli z daleka, ale w jakiejś nadziei, w jakiejś ufności. Oto ktoś przychodzi, może ci ludzie, którzy tam przynosili jakieś jedzenie, gdzieś tam stawiali, może im powiedzieli, będzie przechodził. Może wtedy będzie przechodził. I kochani, przychodzą do Pana Jezusa z daleka, z pewną żarliwością w sobie, nadziei pomieszaną, może z rozpaczą, i wypowiadają słowa: Mistrzu, Panie, zmiłuj się nad nami. Wszyscy to mówią. Mistrzu, Jezusie, zmiłuj się nad nami. Cóż oni mogli wtedy powiedzieć? Co oni byli w stanie? Nie wiemy, w jakim stanie te ich ciała były, ale wszyscy jednogłośnie zawołali: Mistrzu Jezusie, zmiłuj się nad nami. Ty jeden, może w nich to było, zapewne. Ty jeden możesz nam pomóc. Ty jeden możesz nas uleczyć. Wysłuchaj nas, zmiłuj się nad nami. Wszyscy jednakowo żarliwie proszą, wołają, bo wszyscy pragną do zdrowia przyjść, do normalnego życia przyjść. I tych 10, kochani, nie musiało długo czekać. O, jak ogromna, potężna jest miłość. Pan Jezus nie obawiał się, że zostanie zarażony, zainfekowany. Pan Jezus, jest napisane, a gdy ich ujrzał, byli w zasięgu wzroku, może pozwolił, żeby bliżej przyjść, kiedy słyszał, jak Pan Jezus, jak wołali do Pana Jezusa: zmiłuj się, Panie, zmiłuj się nade mną. Gdy ich ujrzał, rzekł do nich: idźcie, ukażcie się kapłanom. I gdy szli, zostali oczyszczeni. Popatrzcie się, Pan miał możliwość dotknąć to ciało, Pan miał możliwość nakazać tej chorobie, by natychmiast została z nich zabrana, usunięta. Ale to jest pewna lekcja. To jest pewna lekcja dla nich, a też i dla każdego jednego z nas. Pan Jezus Chrystus pospieszył z pomocą, dlatego że wołali. Kochani, jakie to jest piękne. Pan Jezus nie jest obojętny na twoje wołanie. Nie wiem gdzie, kiedy, jak wołasz do Pana, w jakiej sytuacji, w jakiej potrzebie wołasz do tego, który może nam pomóc. Panie, wysłuchaj. Panie, zmiłuj się. Panie, pomóc, bo Ty możesz to uczynić. Pan Jezus Chrystus posłał ich, powiedział: idźcie, ukażcie się kapłanom. Pan Jezus nie łamał prawa, ale prawo wykonywał. A prawem kapłanów było właśnie wypisać z tej księgi żywych, bo jesteś chory na trąd. I tak było. Oni byli wymazywani z tej księgi żywych, bo ten choroba trądu sprawiła, nie mogą być wśród żywych. I później ten kapłan orzekał, obserwując, patrząc, czy mogą, czy ta choroba ustąpiła, czy mogą być wśród żywych, żyjących i niejako z powrotem zapisać ich imię. Kochani, tak jak powiedziałem, to symboluje nasz grzech. Grzech sprawił, że z tej księgi życia jesteśmy wymazani. Mój grzech, twój grzech, nasz grzech. Ale ten, który jest arcykapłanem, ale ten, który jest, się miłuje nad nami, ten, który krew przelał swoją przynajświętszą dla naszego usprawiedliwienia, oczyszczenia, ten przecież nas kocha. To on oddał swoje życie za ciebie, za mnie, i on jest tym, który tylko li on, Pan Jezus Chrystus, jest sprawcą naszego zbawienia, jest dawcą nowego życia, i wtedy, kiedy do Niego przychodzimy, Pan patrzy i mówi: widzę, że masz grzech, widzę, że w tobie jest wielki grzech, ale moja krew obmywa, ale ja zapłaciłem tą cenę dla twojego zbawienia i wyratowania. To Pan Jezus jest tym, który wprowadza nas tą wąską drogą do życia wiecznego i zapisuje nasze imię. Tak, ta siostra, ten brat są moimi, są zapisani w Księdze Żywota Wiecznego. Kochani, dlaczego Pan Jezus powiedział im, idźcie? Uczył ich wiary, uczył ich głębokiej wiary. Bo wtedy, kiedy w nich mogła się zbudzić refleksja, zaraz, zaraz, każesz nam iść pewną drogą do pewnego miejsca, gdzie będą ludzie, a my, którzy jesteśmy tą chorobą zajęci, zabiją nas po prostu, ukamienują nas, bo takie było prawo innych, ukamienować, nawet gdyby wołali nieczysty, nieczysty. Ale oni nie dywagują. Pan Jezus, kiedy wołali, zmiłuj się nade mną, zmiłuj się nad nami, Panie Jezu, mistrzu, Pan Jezus mówi, nic więcej, idźcie, idźcie i ukażcie się. I w momencie, kiedy szli, oni uwierzyli. Skoro Ty mówisz, Panie, to na Twoje słowo pójdę. I tak się stanie, pójdziemy i tak się stanie. A gdy szli, zostali oczyszczeni, zostali uzdrowieni. Wyobrażamy sobie, nie wiemy ile od Pana Jezusa odeszli, przy Panu Jezusie jeszcze byli, te ciała jeszcze były chore, brzydkie. Nie wiemy ile szli, czy oglądali się też za Pana Jezusa, czy patrzyli, żeby tam ktoś kamieni nie szukał na nich. Nie wiemy tego, ale może w pewnym momencie refleksja. Jeden na drugiego patrzy, nie ma ran, nie ma tego odoru. Patrzą, dotykają, czyste, zupełnie czyste, uzdrowione jest ciało, gdy szli. Przypominamy sobie Naamana, tego wojskowego, tego przywódcę, tego dostojnika, który również chorobą trądu był zdjęty. I była mała dziewczynka, która była wzięta do niewoli, Izraelitka, prawda? I Pan Bóg ją tam posłał po to, aby Naaman zobaczył, jest Bóg żywy, nie tylko z nazwy, żywy, który ma moc wszelką, który czyni cuda. I ta do niewoli pojmana dziewczynka, która tam służyła, w pewnym momencie mówi, gdyby mój Pan poznał tego, który może, poznał tego, który jest w Izraelu, prorok, który może, prawda? No i wiemy, że Naaman poszedł do tego proroka, przychodzi, puka, jeszcze tam jakieś dary przywiózł i mówi, oto ja jestem, zostałem posłany. A prorok co mówi? Słucha, tak? Sługa, no. Tak, słusznie. Nie prorok, sługa proroka wychodzi. Nawet, słusznie to jest też. Co mówi? Idź, obmyj się siedmiokrotnie w rzece. Siedmiokrotnie idź, obmyj się. Jaka różnica między tymi dziesięcioma a tamtym? Tam się zbuntował. Mówi, co ja? To u nas nie ma czystszych, lepszych rzek. Ja mam tutaj na głos nawet tego, który nie raczył wyjść, sługę swego rzeczywiście wysłał. O, jak bardzo był poniżony, jak bardzo się poczuł taki pogardzony. Ja tu przyjechałem, jak się jeszcze chciałem to wynagrodzić. Ja zagniewał się i odwraca się, nic z tego. Dobrze, że miał dobrych sług. I ci słudzy mówią, Panie, cóż takiego wielkiego Ci powiedział? Cóż takiego trudnego powiedział? Idź, obmyj się, zanurz się siedmiokrotnie w tym. No i dobrze. I poszedł. Pierwszy raz nic, drugi raz nic, trzeci raz nic, czwarty raz nic, piąty raz nic, szósty nic. Nie ma uzdrowienia. A za siódmym razem wstaje zupełnie czysty. O, jak przemienione zostało jego serce. Od razu wrócił, chciał wynagrodzić, chciał. Kochani, wiara musi być czynna. Nie wolno nam spolegać na naszym umyśle. Bądźcie wdzięczni, okazujcie wdzięczność. To nie dlatego, że dziś niczego mi nie brakuje. Mam wszystkiego tyle. Pod dostatkiem, a jutro? Jutro, które do mnie, do nas nie należy, mogę być tym, który wyciąga rękę i prosi innego, pomóż mi. i będzie błagał: pomóż mi, pomóż mi. I tych 10 poszli, okazali się właśnie tam tym kapłanom, stwierdzili fakt uzdrowienia i zezwolili tym trędowatym na powrót do społeczności, z powrotem zapisali do księgi żyjących, z których ich przedtem wykreślili. Kochani, jaka radość, jakie szczęście. Odeszli od Pana Jezusa tych 10 z nową nadzieją. Po drodze okazało się, że ta nadzieja została spełniona. Zostali oczyszczeni, zostali uzdrowieni z trądu. Skończył się dla nich czas niedoli, rozpaczy, tragedii. Nastał czas radości. Razem z żoną, razem z kochanymi dziećmi, razem z bliskimi. Razem już nie obawiam się, że ktoś mnie będzie zabije. Kochani, ale jaka to była radość. Jakże różniąca się radość tych 9 i tego jednego. Dotąd szli wszyscy razem. Razem na to miejsce, tam gdzie się znaleźli. Razem oczekiwali na jakąś miskę, na jakąś strawę, na jakąś miłosierną dłoń, która im tam pomoże. Razem patrzyli na siebie, razem. Razem usłyszeli: jest możliwość. Razem wołali. Razem usłyszeli ten głos: idźcie. Pan Jezus nie powiedział: idźcie i wtedy będziecie uzdrowieni. Powiedzieli: idź. Pan Jezus powiedział: idźcie, okażcie się, pokażcie się kapłanom. Razem, wszyscy razem. Ale od tego momentu, tego cudu uzdrowienia, uleczenia, jakże ich drogi się zmieniły. Totalnie się zmieniły. Już nie razem. O tych 9, no mieli prawo iść do najbliższych, nareszcie zobaczyć, nareszcie przytulić się, ukochać, cieszyć się. Może tam wrócić do swoich bliskich. Kochani, a jeden zupełnie inaczej zaczął myśleć, zaczął czynić, zaczął postępować. Oto jeden z nich, widząc, patrzy na swoje ciało, uleczone, uzdrowione, zawrócił, jest napisane, donośnym głosem chwalił Pana Boga. Tak, chwalił Pana Boga. Zawsze, we wszystkim, dziękując Panu Bogu. Zawsze. I w tej sytuacji to była szczególna sytuacja, by chwalić Pana Boga. I on jeden wrócił, rzucił się do stóp Pana Jezusa Chrystusa i dziękował Mu za uzdrowienie. Radość Jego, uwielbienia, radość Pana Jezusa, ale taka połowiczna radość. Dlatego, że tylko tego jednego wypełniła ta radość, wdzięczność tego człowieka, którą właśnie objawił, przyszedł i pokazał Panu Jezusowi Chrystusowi. Wdzięczność, radość. To jest to, Panie, to jest to, co my dla naszego Pana możemy uczynić, za to, co w naszym życiu On czynił, czyni i będzie czynił. Maria również, o której czytamy w Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale, okazała wdzięczność. Jest napisane: wielka grzesznica. I ta wielka grzesznica przyszła do Pana Jezusa Chrystusa i tam doznała nie pogardy, nie poniżenia, ty taka, ale doznała błogosławieństwa, ciepła miłości, bliskości Pana. Jej wdzięczność była taka, że zakupiła maści, drogocennych maści, a później przyszła i namaściła Pana Jezusa Chrystusa. Nie było to strata. Dla Pana Jezusa nie było to strata. Ta wdzięczność, i popatrzcie się, chociaż apostołowie mieli inne zdanie, inne spojrzenie na to, po co ta strata, można to w inny sposób sprzedać, ubogim rozdać, też przecież potrzebni, prawda? Ale tylko ona usłyszała z ust Pana Jezusa: dobrze uczyniła. Maria dobrze uczyniła właśnie to, co uczyniła. Kochani, my o tym czytamy. Na przestrzeni wieków My Marii nie znamy, powiedzmy fizycznie, ale na przestrzeni wieków ilu ludzi przeczytało tę historię, usłyszało to imię Maria. Pan Jezus powiedział, dobrze uczyniła, tak, ona dobrze uczyniła, jako zachęta, błogosławieństwo dla Ciebie, dla mnie i dla nas. A uczyniła tak, bo jest napisane, bo wielce, bo bardzo ukochała, umiłowała. Jeżeli my będziemy kochać, miłować tego, który najbardziej nas ukochał, bo miłość Pana Boga jest niezmierzona, niezgłębiona. Jeżeli będziemy mieli pragnienie odwzajemnić, kochani, to uczucie miłości, wdzięczności, to my będziemy w tym radośni. Maria nie przeżywała, że coś straciła, poniosła jakąś stratę. Jeszcze kiedy Pan Jezus jej powiedział, wobec tych apostołów, którzy tam byli, tych uczniów, ona dobrą rzecz uczyniła. Jakieś to błogosławieństwo. Co zrobiło pozostałych 9, tych trędowatych, tych uzdrowionych? Z radości zapewne przyspieszyli kroku, może nawet pobiegli. Kochani, poszli do domów. Poszli do domu, z których ta choroba ich wyrwała, wyrzuciła precz. Kochani, już wtedy nie krzyczeli nieczysty, nieczysty. Już w tym momencie nie obawiali się, że jakiś kamień spadnie na nich. Nie. Nastąpiło coś nowego. Życie przemienione, ciało przemienione. I tak samo jest w Panu Jezusie, z Panem Jezusem. Jeżeli Pan Jezus Chrystus, ten straszny grzech, który właśnie niszczy Twoje życie, jeżeli Pan Jezus Chrystus przemieni Twoje życie, obmyje Cię swoją krwią, Twoje życie jest wyrwane, wyzwolone, przemienione. Jesteśmy dziećmi Pana Boga, jesteśmy w Jego rękach, w rękach Najwyższego. I wtedy, i kochani, wtedy nie powinno być coś takiego, zapomnieć dziękczynienia, zapomnieć odwzajemnienia, zapomnieć. Oni doznali, tych 9, tak samo jak ten jeden, to samo doznali uzdrowienia. Nie mieli potrzeby wrócić, powiedzieć, tak, dziękuję Ci, Panie, ze śmierci, bo to była powolna śmierć, wyrwałeś nas z tej choroby, z tej oddzielenia, odizolowania, Panie, wyrwałeś, wyzwoliłeś mnie. Masz świadomość grzechu, które miałeś w swoim życiu i Pan z tego Cię wyrwał, wyzwolił, wyprowadził, z tej izolacji, że z dala musiałeś gdzieś patrzeć, słuchać. Masz tego świadomość? Jeżeli tak, to okaż wdzięczność. Okaż wdzięczność dla swojego Pana, Wybawcy i Zbawiciela. I dziękuj Mu, i dziękuj, i dziękuj, i dziękuj, i jeszcze raz dziękuj. Piotr co uczynił w momencie, kiedy z więzienia został wyprowadzony, kiedy go anioł wyprowadził? Co uczynił Piotr? Od razu pobiegł do swoich najbliższych, do swoich ukochanych. Jest napisane, że poszedł tam, gdzie byli zgromadzeni bracia i siostry na modlitwę. Bracia i siostry modlili się o Jego wyzwolenie, o Jego uwolnienie. Może tak, na pewno tak. I On poszedł tam, gdzie byli zgromadzeni i tam w tej miał radość zgromadzania się i uwielbiania. Tam miał pragnienie składania świadectwo. Pan mnie wyzwolił, Pan mnie wyprowadził. On miał takie pragnienie. Patrząc właśnie na tego dziękującego Samarytanina, tego jednego z 10, Pan Jezus Chrystus stwierdza, Ty sam? Było 10. Przecież 10 wołali do mnie. A gdzie jest? Czyż nikt się nie znalazł? Wiecie, jakie to są słowa? Czyż się nikt nie znalazł? Pan Jezus przypomina, uprasza się. Panie, Pan Jezus mówi, dałem Ci, dałem Wam i nikt się nie znalazł, mi się to nie należy, to podziękowanie, to uwielbienie. Proszących było, wołających było 10, wysłuchanych było 10, ale tylko jeden wyraził swoją wdzięczność wobec swojego dobroczyńcy. Czy to przypadek? Czy chodziło tu o ludzi wyjątkowo niewdzięcznych? Możemy powiedzieć nie. Taka niewłaściwa proporcja jest między wdzięcznością a niewdzięcznością. Jest raczej ta właśnie, to jest taką regułą naszego życia, zachowania się wobec Boga, a często nawet i wobec ludzi. Zamiast być wdzięcznym, okazujemy się niewdzięcznymi. Kochani, przecież powinien być taki ścisły związek pomiędzy prośbą, a wysłuchaniem tej prośby i dziękczynieniem. Proszę Pana, wysłuchuje mój Pan i ja mu za to składam dziękczynienie, uwielbiam go. Kochani, tam, gdzie prośba została wysłuchana, nigdy nie powinno zabraknąć dziękczynienia. Mówię to sobie, mówię to wam. Jeszcze raz. Tam, gdzie została wysłuchana modlitwa, prośba, nigdy, nigdy nie powinno zabraknąć dziękczynienia. Musimy oddawać Panu Bogu chwałę, okazywać Mu wdzięczność. On tego jest godzien. Mamy znakomitą, kochani, potrzebę, pamięć, gdy chodzi o prośby. Panie, pomóż. Wołamy, Panie, pomóż, Panie, pomóż. A jakże jednak szybko zapominamy, gdy prośby Pan wysłuchuje. Jeden na dziewięciu, jeden na dziesięciu okazał się wdzięcznym, przyszedł. Ale kochani, nauczmy się nie tylko łatwej sztuki tego proszenia, wołania. To jest piękne, że znamy adres, że wiemy, że możemy przychodzić. Ale też, kochani, nauczmy się o wiele czegoś trudniejszego. To jest dziękczynienia. Tak, Panie, Tobie składam dziękczynienie, że Ty jesteś, że Ty wysłuchujesz. Już na koniec pewien młody człowiek, niewidomy od urodzenia, po operacji, kiedy odzyskał wzrok, po raz pierwszy widzi żonę, widzi dzieci i nagle mówi: pokażcie mi lekarza, który mi to uczynił, abym mu podziękował. Pokażcie mi lekarza. My znamy tego lekarza. To jest Pan Jezus Chrystus. Czy jesteśmy Mu wdzięczni? Kochani, bo to słowo jest do mnie, może do Ciebie, może do nas. Czy jesteśmy wdzięczni? Czy składamy dziękczynienie temu, który mi dał nowe życie, który mnie obmył z tego strasznego, z tej strasznej choroby, choroby grzechu? Bo ta choroba grzechu prowadziła na wieczne zatracenie. Ta choroba grzechu sprawia powolne konanie. Czy jesteś mu wdzięczny, że z tej drogi Pan wyrwał, zawrócił i teraz idę inną drogą. Drogą społeczności z Panem, uwielbienia i dziękczynienia. Tak, dlatego, że Pan zwrócił mi wzrok, odzyskałem wzrok, to chcę tego lekarza błogosławić. Niech będzie Jemu chwała. Amen.